Przechodzimy do dwóch kolejnych prezentacji, dwóch kolejnych analiz dokonanych na nasze zamówienie. Pierwszą dotyczącą realizacji drugiego programu przeciwdziałania korupcji rządowego, programu na lata 2005-2009 przedstawi pan redaktor Burnetko. Panie Krzysztofie, bardzo proszę.
Ja zacznę od przeprosin za to, że moja opowieść nie będzie ilustrowana obrazkami, ale ja pochodzę z konserwatywnego Krakowa, który jest też technologicznie bardziej zacofany od Łodzi, bo u nas jest tylko Komarch, a w Łodzi jest Dell, więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Obyczajowo tak. Mam nadzieję, że nie zanudzę. Chciałem zacząć... No tak. Chciałem zacząć od przypomnienia historii tego pomysłu, który nazywa się strategia antykorupcyjna, ale mnie pani Grażyna Kopińska na początku naszego spotkania wyręczyła, więc powiem tylko tyle, że ja dostałem za zadanie prześledzenie takiego dokumentu, który został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jest sprawozdaniem z drugiego etapu tej strategii antykorupcyjnej. I taki sam dokument został sporządzony po tak zwanym pierwszym etapie i również był oceniany przez ekspertów Fundacji Batorego. Ja wspominam o tym dlatego, że to pokazuje, te dwie oceny pokazują, ile rzeczy, ile zarzutów wobec tej strategii się utrzymało, a ile rzeczy udało się nam zmienić. Oczywiście rząd, oceniając pierwszy etap strategii, stwierdził, że zadania wyznaczone zostały w przeważającej części wykonane. Eksperci Fundacji Batorego byli bardziej sceptyczni i szacowali, że około 30% zadań tego pierwszego etapu nie zostało wdrożonych. Po zakończeniu etapu drugiego również oceny rządowe były dość optymistyczne. Oczywiście w sprawozdaniu wspomina się o różnych zaniedbaniach i pokazuje dwie tego przyczyny, wskazuje na dwie tego przyczyny. Pierwszą ma być to, że winny jest parlament, nie jest winny rząd, tylko parlament, bo różne inicjatywy rządowe utknęły na poziomie parlamentu. To jest po części prawda, po części nieprawda. Natomiast co jest istotne, jeszcze wracając do tej oceny pierwszego etapu. Strategia pierwszego etapu nie przewidywała kontynuacji tego typu działań. Tymczasem okazało się i sam rząd doszedł do tego wniosku, ówczesny rząd Marka Belki, że jednak trzeba drugi etap strategii wprowadzić. I wprowadził, o czym już tu pani Grażyna mówiła, drugi etap, potem realizować to miał rząd Marcinkiewicza, rząd Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie rząd Donalda Tuska. W kwietniu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie końcowe z realizacji drugiego etapu strategii antykorupcyjnej. Wedle tego dokumentu rozpoczęto realizację 97% wszystkich zadań, czyli brzmi to jak prawie 100% normy zostało wykonane. Te trudności, jak wspomniałem, po pierwsze miały wynikać z tego, że parlament zaniedbał procedury legislacyjne, a po drugie część zadań nie została wykonana w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze administracji państwowej, w strukturze zadań ministerstw, urzędów centralnych itd. Sprawozdanie rządowe za największy sukces uznało wzrost efektywności ścigania przestępstw korupcyjnych. Uznało również, że zostały tym razem wykonane w większości zadania ze sfery legislacyjnej. Moja analiza tego sprawozdania siłą rzeczy, oczywiście ja jestem dziennikarzem, więc jestem odczepiania się, dotyczy tego, co uważam za słabe punkty, to znaczy co w tym sprawozdaniu mnie jakoś tam zastanowiło, że nie do końca jest zgodne z rzeczywistością. I ta metoda jest o tyle ważna, że ona w zasadzie umożliwia wyciągnięcie jakichś wniosków na przyszłość, a to chyba jest tutaj najistotniejsze. Jako pierwsze w sprawozdaniu rzuca się w oczy to, że bardzo mocno podkreślona jest rola CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podczas gdy w strategii rządowej jako żywo powołania takiej instytucji nie przewidywano. Dokładnie ten sam mechanizm tyczy tarczy antykorupcyjnej. Również sprawozdanie bardzo szeroko rozpływa się nad tym, że ta tarcza została wprowadzona, działa i jest skuteczna. Natomiast w strategii czegoś takiego nie było, o czymś takim nie było mowy. I druga rzecz znamienna, jeśli już mowa o CBA, że sprawozdanie pomija milczeniem wszelkie zarzuty, jakie były kierowane wobec tej instytucji, kiedy rządził nią Mariusz Kamiński. Tymczasem część tych zarzutów wydaje się być uzasadniona i no jakoś kładzie się cieniem na ówczesną działalność CBA. Równocześnie autorzy sprawozdania nie podnoszą problemu bardzo istotnego dzisiaj chyba w Polsce w ustrojowym wymiarze, mianowicie nakładania się kompetencji rozmaitych instytucji mających z korupcją walczyć. Prawnicy na to zwracają uwagę, sprawozdanie pomija ten problem milczeniem. Podobny zabieg do pisania do listy sukcesów strategii zastosowano w przypadku Urzędu Pełnomocnika Rządu do spraw zapobiegania nieprawidłowościom. On też nie był, podobnie jak tarcza i podobnie jak CBA, w strategii przewidziany. Jako osiągnięcie strategii podaje się także to, że Polska przyjęła do wdrażania wiele zaleceń międzynarodowych. I to też jest bardzo charakterystyczne. Oczywiście to nie wynikało ze strategii jako takiej, tylko ze zobowiązań państwa polskiego, no ale tutaj przypisuje sobie to właśnie strategia. Dokładnie ten sam mechanizm był zastosowany podczas sprawozdania z pierwszego etapu. To się absolutnie powiela. I kolejna rzecz, kolejna tego typu, nazwijmy to w cudzysłowie, manipulacja dotyczy tego, że za osiągnięcia strategii uważa się rzeczy, przedsięwzięcia, które zostały wdrożone w życie przed jej rozpoczęciem. Tak samo było przy pierwszym etapie, tak samo jest i przy drugim. Nie do końca, jak wspomniałem, zasadna jest teza, że za wszelkie opóźnienia legislacyjne winny jest parlament. Da się wskazać przykłady takich aktów prawnych, które utknęły na poziomie rządowym, nie wyszły z poziomu rządowego. Całkiem osobną kwestią okazały się działania antykorupcyjne w tak ważnej strefie życia państwa, jaką jest służba cywilna. Wiele przedsięwzięć antykorupcyjnych podjętych z myślą o służbie cywilnej przestało być aktualnymi w związku z tym, co ze służbą cywilną zrobiła ekipa Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o państwowy zasób kadrowy, o rezygnację z procedur konkursowych i tak dalej, i tak dalej. To praktycznie przecież rozbiło służbę cywilną. Próbowano całkowicie zmienić pojęcie w ogóle tej idei, pojęcie tego słowa. Ja nie będę Państwa zanudzał szczegółowymi przykładami na te tezy, ale opowiem może teraz o paru takich już konkretnych przypadkach niezrealizowania strategii. Po pierwsze, były nimi zmiany personalne w kluczowych dla kwestii korupcji urzędach, bądź też przesunięcia kompetencyjne między urzędami. I na tej zasadzie na przykład zarzucono plany wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych w tak wrażliwej instytucji, jaką jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Kwestie ustrojowe spowodowały, że problematyka antykorupcyjna zeszła na plan dalszy. Czasami bywało tak, że zmiany kompetencji bądź ustroju wydawałoby się, wymagałyby uzupełnienia działań antykorupcyjnych w jakiejś instytucji. Tak było choćby w Straży Granicznej. Straż Graniczną w pewnym momencie obarczono nowymi obowiązkami, między innymi kontrolą legalności aktywności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemców, ale za tym nie poszły rozwiązania antykorupcyjne. Wiele zadań w tym sprawozdaniu rządowym skwitowano jako zrealizowane, podczas gdy można albo w to wątpić, albo uważać, że troszkę jest to stwierdzenie na wyrost. Przykład: Ministerstwo Skarbu Państwa miało zorganizować szkolenia dla swoich pracowników w zakresie etyki zawodowej i w ciągu 4 lat przeszkoliło w tej mierze 7 pracowników, a mimo to zadanie zostało odfajkowane jako wykonane w 100%. Niektóre zadania formalnie owszem zostały wykonane, lecz ich rezultaty okazały się znikome albo żadne. Ja miałem okazję czytać raport sporządzony przez moje przedmówczynie i tam uderzył mnie bardzo aktualny przykład Polskiego Związku Piłki Nożnej. Otóż w sprawozdaniu jako wielki sukces uznano zorganizowanie szkoleń dla działaczy PZPN. Zdaniem pytanych przez panie... rozmówców... Właśnie stwierdzili, że szkolenie było doskonale przeprowadzone i że wiele z niego wynieśli. No i reakcja państwa mówi wszystko. Całkiem na podobnej zasadzie przebiegła realizacja tego zadania szkoleniowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo to ten resort miał monitorować wprowadzenie przedmiotu z korupcji, w cudzysłowie, na studiach medycznych. No, kolejny ważki społeczny problem. No i okazało się, że owszem, program takiego przedmiotu został opracowany, tyle że resort nie wykazał dostatecznej woli politycznej i nie wpłynął na uczelnie, żeby ten program wprowadziły w życie. I w efekcie jest on realizowany w Warszawie, natomiast nie jest realizowany w 2, nieskromnie powiem, ważnych ośrodkach dla kształcenia przyszłych lekarzy, to znaczy w Łodzi i u mnie w Krakowie. Bywa też, że zrealizowane zadania uznaje się za... że zadanie uznaje się za zrealizowane, podczas gdy powinno ono mieć bardziej charakter długofalowy. I takim klasycznym przykładem jest to, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego miało zorganizować seminaria dla nauczycieli akademickich i uznało je zakończone w terminie po zrobieniu jednej takiej sesji szkoleniowej. Uznaje się, że wszyscy nauczyciele już wiedzą, co mają robić. Tak samo MSWiA powinno przedstawiać cykliczne raporty dotyczące lobbingu. Przedstawiło taki raport raz w 2006 roku, a potem zadanie poszło ad acta. Tutaj panie wspominały o rozmaitych korupcyjnych infoliniach. Ja znalazłem takie dane dotyczące telefonów interwencyjnych w służbie zdrowia i okazuje się, że no właśnie różnie z tą skutecznością wygląda, bo o ile w 2005 roku, kiedy wprowadzono taki materiał z telefonu, kiedy taki telefon skorzystano z niego 15 razy, w 2007 55 razy, to w 2008 nie było już ani jednego sygnału na ten numer. A w pierwszym półroczu 2009 zdecydowało się zadzwonić nań 5 osób. Oczywiście jest pytanie, z czego to wynika, czy z mentalności społecznej, która jednak cały czas traktuje używanie tego instrumentu jako no, rodzaj donosu, a donos Polacy bardzo źle oceniają etycznie, czy też z braku nagłośnienia takiej możliwości, bo i to wchodzi w rachubę. Oczywiście, tak jak i poprzednio, niektóre z zadań zrealizowano długo po wyznaczonym terminie. Przykładowo powinny zostać wprowadzone instrumenty zapobiegające korupcji do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ministerstwo Skarbu przygotowało stosowny projekt zakładanym przez strategię terminy, lecz parlament potrzebował aż roku na uchwalenie takich zmian. Ale też czasem odpowiedzialne za zwłokę są same resorty. Znowu przykład: MSWiA we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego miało w 2005 roku rozpowszechnić wśród posłów i senatorów materiały tyczące zasad etyki parlamentarnej. Z takim, wydawałoby się, dość prostym przedsięwzięciem czekano aż rok i dopiero w 2006 roku taki tekst do parlamentarzystów trafił. Ja, jeżeli miałbym ocenić jednym zdaniem, publicystycznym zdaniem, to sprawozdanie, a więc poniekąd i stan realizacji strategii, drugiego etapu strategii, to bym użył takiego powiedzenia Antoniego Słonimskiego: jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Bo sprawozdanie i drugi etap stoi na wyraźnie wyższym poziomie niż etap pierwszy i niż sprawozdanie z pierwszego etapu. Wydaje się, że przynajmniej niektóre resorty z dużo większym zaangażowaniem podeszły do idei walki z korupcją. Co ważne, z dziennikarskiego punktu widzenia, inny jest również język, w jakim to sprawozdanie jest napisane. To jest istotne dlatego, że dziennikarze są, jak wiadomo, dość leniwi i jeżeli mają po takie materiały sięgać, to muszą dostać materiał napisany dość przystępnym, nieurzędniczym językiem. I język tego sprawozdania jest dużo, dużo lepszy, mniej biurokratyczny niż sprawozdania ze strategii etap pierwszy. Również, co jest bardzo charakterystyczne, bardzo odważne są wnioski, które autorzy sprawozdania wyciągają i proponują de lege ferenda. To też świadczy o zmianie mentalności, jak mi się wydaje, urzędniku, a w każdym razie w MSWiA, które jest jednak tego sprawozdania autorem. I jeśli chodzi o te wnioski, sami autorzy sprawozdania rekomendują, że potrzebne jest wprowadzenie kolejnego etapu strategii antykorupcyjnej. Przypomnijmy, że sprawozdanie pochodzi z kwietnia ubiegłego roku i przez rok, jak już tutaj pani dyrektor Kopińska mówiła, na razie
przez 10-11.
No tak, przez dwa lata nic na ten temat nie ma decyzji, prawda? Więc autorzy sprawozdania sugerują też, by powołać organ, który by nad taką strategią, o ile zostanie wdrożona, jakoś ją nie tylko monitorował, ale też na bieżąco oceniał i aktualizował. Jest to o tyle istotne, że tempo życia tak szybko się teraz zmienia, że te jedne zadania przestają być aktualne, czy też akcenty się zmieniają, pojawiają się inne, więc jakiś tego typu organ powinien być powołany. I wreszcie kwestia równie ważna, pieniądze. Do tej pory zadania antykorupcyjne w ramach strategii były wykonywane w ramach budżetów poszczególnych instytucji. No, jak wiadomo, zawsze są pilniejsze potrzeby, prawda? Więc sami autorzy sprawozdania sugerują, żeby na te cele korupcyjne były przeznaczane osobne środki z innej puli zewnętrznej, a nie wewnątrzresortowej. I wreszcie rzecz chyba najważniejsza, jeżeli już mowa o jakiejś strategii, to wydaje się, że powinna być ona odpowiadać znaczeniu tego słowa. Do tej pory te strategie były bardzo doraźne i obejmowały okres tam 4-5-letni. W Polsce rządy się zmieniają bardzo często. Tutaj wyliczaliśmy, ile rządów przeżyło te dwa etapy strategii. Więc wydaje się zasadne, jeżeli wracać do tego pomysłu, to na dużo większej perspektywie czasowym, na dużo większym oddechu. Tylko do tego oczywiście potrzebna jest rodzaj porozumienia różnych sił politycznych i uznania walki z korupcją za niemal element polskiej racji stanu, a z tym oczywiście mogą być chyba kłopoty. To ja tyle.